Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. W naszych podcastach liturgicznych powracamy do tematu związanego z przestrzenią liturgiczną, z wnętrzem świątyni, w której liturgia się dokonuje, w której modlimy się. Uczestniczymy w spotkaniu z Panem. Naszym dzisiejszym gościem jest Hubert Kampa, prezes Fundacji In Blessed Art, ikonograf. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Mając okazję modlić się w wielu świątyniach w Polsce i nie tylko, widzę, że jest pewne zamieszanie w tej przestrzeni. Czasami trudno mi się skupić z powodu wielości elementów albo z powodu tego, że one są niespójne między sobą. W jaki sposób, na czym polega ta kompozycja wnętrza świątyni, aby pomogła nam w kontakcie z Bogiem?
Powiedzmy sobie szczerze, że mamy troszeczkę trudność, jeśli chodzi o odczytanie, jak powinna ostatecznie wyglądać przestrzeń liturgiczna. Ta główna przestrzeń, na przykład głównej nawy Kościoła. Nie mamy przepisów jako takich bardzo mocnych, ustalonych i stąd pojawiają się takie kłopoty, jak na przykład trzy Matki Boże w jednej linii, nie na kolumnach gdzieś tam umieszczone, albo w takich tak zwanych bocznych ołtarzach. Sobór też jakby tego nie ustalił, co ma być konkretnie. Tutaj dosyć dobrym rozwiązaniem jest rozwiązanie w Kościele prawosławnym, który sobie ustalił po prostu zasadę ikonostasu, tak? Jest specjalny układ fresków, który mówi, nie, to są poziomy, tu jest poziom taki, gdzie są święta, tu jest poziom taki, gdzie jest Chrystus, gdzie jest Maryja, tu jest poziom taki, gdzie są aniołowie i to jakby wprowadza pewien porządek. My w Kościele katolickim mamy troszeczkę kłopot i pojawia się nam często taki kontrast, który powoduje, że na przykład mamy Matkę Bożą Częstochowską, na następnym ołtarzu Matkę Bożą Ostrobramską.
Potem jeszcze Godeńską.
Tak, i robi nam się problem, nie? Jak siądziemy w odpowiednim miejscu ławki, no to się okazuje, że tak naprawdę trochę nie wiemy, do której Matki Bożej się modlić. A myślę, że to jest takie zaniedbanie przestrzeni liturgicznej, żeby ona była czysta. Ona musi być czysta, dlatego że my jako ludzie już wierzący, tak, jeżeli jesteśmy zakorzenieni w tradycji Kościoła, no to dla nas to jest jakoś tam jakby odczytywalne, tak, że mamy wizerunki, a nie Matki Boże tego typu, nie? Matka Boża jest jedna. Ale dla osoby, która wejdzie nam do Kościoła i dla niej to jest obce, no to zaczyna nam się robić kłopot, tak? Tworzy się takie zamieszanie w tych starych kościołach szczególnie. Bo tutaj mówię o tych świątyniach, które przechodziły przez wieki różne formy. Nie? Czasami się tam gotycka zmieniała w barokową i tak dalej, jakieś barokowe ołtarze postawiono. I my to wszystko oczywiście szanujemy dzisiaj jako sztukę, ale uważam, że Kościół no, powinien zacząć coś z tym robić, takiego konkretnego. Czyli jeśli to jest sztuka, to ona powinna zostać oczyszczona i być w jednym stylu i być kanoniczna w znaczeniu takim, że mamy jeden kanon, który będzie nas prowadził. To jest Biblia i nasza wiedza o tym, że mamy jedną Matkę Bożą, jednego Chrystusa i też formy. Formy nie mogą być takie zaburzone, nie wiem, w liturgii.
No, sztuka sakralna nie ma tylko ozdabiać, ale też ma funkcję dydaktyczną, wprowadza w misterium.
Tak, kiedyś mieliśmy taki problem, jak ludzie nieczytaci, tak, którzy nie potrafili czytać i wtedy robiło się freski w tamtych czasach po to, aby ludzie mogli po prostu przeżywać misterium liturgii czy misterium Biblii w formie obrazowej. Nie, że oni po prostu na podstawie tych obrazków, tam ksiądz powiedział kazanie i im się to kojarzyło razem. Nie? Potem założyliśmy już, że wszyscy ludzie umieją czytać, w związku z tym zaczęliśmy robić jakby takie formy, nie tam jakieś aniołki, jakieś coś tam, jakieś grube i to już przestaje współpracować z tym, co się dzieje w ogóle w Kościele, tak? Potem zaczynało się już takie troszeczkę wyrzucanie tego, nie? Gdzieś tam księża robili bazerie jakieś w kościołach i tak dalej, żeby oczyścić ten teren. Tylko znowu ten teren przestał nas informować, co się tak naprawdę dzieje w liturgii. I dzisiaj bardzo takim standardowym jakby wystrojem świątyni jest krzyż na środku i Matka Boża Częstochowska z boku i jeszcze tam gdzieś Jan Paweł II, no, dla nas ważne postacie, ale czy one powinny być w centrum ołtarza, tam gdzie dzieje się męka pańska i tam gdzie my to sprawujemy tą tajemnicę? No tutaj mam wątpliwość już, nie? Bo czy to nas nie rozprasza i czy to nie jest jakby, czy to współgra w ogóle z Ewangelią, którą potem czytamy, tak? Stąd jakby moim zdaniem powinno się powrócić do fresków po prostu. Dlaczego? Dlatego, że my znowu stajemy się społeczeństwem obrazowym. Przestajemy czytać, wszystko już mamy w formie audiobooków, w formie słuchanej i też w formie obrazowej, nie? Wolimy oglądać film. I powinno się chyba jednak zacząć oczyszczać świątynię w kwestii doprowadzenia do tego, aby były konkretne obrazy, które konkretnie nam opowiadają o danej rzeczywistości, albo podnoszą tą rzeczywistość poprzez uświadomienie. To jest, takie piękne jest w liturgii na przykład prawosławia, jest taki moment, w którym kapłan się przygotowuje do liturgii i tam się śpiewa w takim hymnie, że aniołowie i archaniołowie i cheruby tajnie przygotowują się z nami do liturgii. I jak się podniesie głowę, to akurat w danym miejscu, gdzie ten kapłan tam się porusza, nad nim są ogromne na przykład freski archaniołów. I to wtedy zaczyna współgrać, nie? My zaczynamy ten, one gdzieś tam patrzą, te archanioły na nas. I to zaczyna grać, nie? To zaczyna nas pobudzać. U nas, no niestety, ta liturgia tutaj jest troszeczkę uboga, nie? Jeśli chodzi o wystrój liturgiczny. Zaczynamy też bardzo silnie, i to zauważam ja przynajmniej jako człowiek, który maluje ikony, tak pisze ikony, więc ja jestem wrażliwy na sztukę, widzę, nie? Takie różne szczegóły. Rezygnujemy już z pięknych wystrojów palek. Rezygnujemy z pięknych wystrojów kielichów. Ale dlaczego? Na koszt czego? To nie mówię o tym,
że... Użyteczności może.
Może z jednej strony użyteczności, ale no, bądźmy szczerzy, jednak, kurczę, to jest sprawowana Eucharystia. Nie? Czy ta użyteczność nie poszła za daleko? Bo no, czasem wiadomo, że potem taki kielich trzeba oczyścić, tak, co jakiś czas, tam go, renowację mu zrobić.
Wyzłocić znowu, tak.
Też nie jest powiedziane, że to mają być te formy takie super stare, tak, o, kamieniami jakimiś złotymi, ale można przecież na kielichach wygrawerować choćby cherubina, tak. Można zrobić pewne rzeczy, które w czasie podniesienia będą nam jakby podkreślały, co się dzieje. Bo na razie to zaczynamy mieć te naczynia liturgiczne takie...
Takie meble z Ikei.
Tak, dosłownie. I kościoły też się powoli stają takie, nie? Współczesne kościoły są puste. Albo tworzymy jakieś salony Mercedesa. Ja powiem szczerze, że uczyłem się przez kilka lat w seminarium diecezjalnym w Opolu i tam jest współczesna kaplica, współczesny kościół dla seminarzystów. No, gdyby wynieść figury, które tam są nie najlepszej jakości, że tak powiem, ale gdyby wynieść to wszystko, no to spokojnie można postawić Mercedes i będziemy mieli salon Mercedesa. I będzie idealnie wnętrze pasowało do tego, nie? W związku z tym...
No próbujemy jakoś różnymi figurami, obrazami, albo nie daj Boże, na przykład materiałami różnego rodzaju.
Nadrabiać
kwiatami,
to, tak.
Kwiatami, tak. W wszelkich formach.
Tak, ale to nie jest ten... Widziałem piękne wnętrze. Ktoś zaprojektował, znaczy nawet nie ktoś, bo co ciekawe, wnętrze klasztoru benedyktynów w USA. Została zaprojektowana kaplica przez człowieka, który na co dzień projektuje ubrania. Projektuje je w sposób taki bardzo prosty, współczesny i on czuje pewne rzeczy i benedyktyni go zaprosili, żeby im zaprojektował wnętrze kaplicy. I ten człowiek najpierw siedział dosyć długo tam w tym pomieszczeniu i patrzył, jak na przykład przechodzi światło, w którym miejscu powinny być okna, żeby osiągnąć pewien spokój. I rzeczywiście to wnętrze, mimo tego, że benedyktyni potrzebują na przykład stali, tak, żeby było ten, które naprawdę niszczą troszeczkę, nie, widok, to wszystko zostało tak zbudowane prosto, a jednocześnie z takim pewnym ciężarem, bo te wszystkie stale zostały zbudowane z takiego ciężkiego drewna dębowego, ale samo pomieszczenie jest wręcz puste. jest tylko znak krzyża bez pasyjki, bez robienia takich ten, jest znak krzyża na środku. I na środku stoi stół, który oznacza wspólnotę, tak? I to jest ołtarz. Albo też obok ołtarza tam jest jeszcze jeden stół benedyktynów, akurat gdzie odkładają modlitewniki.
Ale to ma sens wtedy.
Ale pomieszczenie stało się tak niezwykle ciche. My potrzebujemy teraz takich pomieszczeń, tak? My żyjemy w świecie, który jest głośny, który krzyczy. Przecież my wychodzimy, jesteśmy zakrzyczani reklamami, obrazami, wszystkimi. Tu biegają, tu krzyczą. Ja gdzieś muszę znaleźć ten moment, żeby powiedzieć koniec. Moje oczy odpoczywają, nie? Koncentrują się na tym jednym kielichu na środku i dzieje się liturgia. Dlatego też współczesne formy dzisiaj, przepiękne, powstające we Lwowie na przykład, świątyni współczesnych grekokatolickich, co ciekawe, powstają właśnie w formie sztuki monumentalnej. To jest sztuka spokojna. Bardzo taka, w postaci są wydłużone, takie bardziej niż ikonograficzne postacie, ale nie ma kolorów takich jakichś supermocnych. Nie ma te postacie są takie spokojne. I to tworzy niesamowitą atmosferę. I ja wierzę w to, że pomaga przede wszystkim się modlić i przede wszystkim wchodzić w liturgię, koncentrować się na Chrystusie, usłyszeć tego Chrystusa gdzieś tam.
A jeśli chodzi o kolory, czy złoto jeszcze jest zasadne?
Ja wykonałem wystrój zupełnie niedawno kościoła w Susłach. To jest taka mała wieś na Ukrainie. Tam ludzie postanowili zbudować sobie kościół. Budowali go 22 lata. Ciężką swoją pracą. No i ja zostałem zaproszony, aby zaplanować kolorystykę w tym kościele. Aby po prostu zmienić ten kościół na taki, który by... Te kolory są jak najbardziej zasadne. Ale muszą to być kolory, które mówią o czymś. Ja na przykład zaprojektowałem cały kościół w taki sposób, że skoncentrowałem się na kamiennym ołtarzu, który jest na środku kościoła, bo tam jest taki specyficzny marmur użyty, który ma w sobie czerwień, dużo bieli i dużo kremowych kolorów, takich żółtawych. W związku z tym cały kościół został pomalowany na cztery kolory właściwie, dwa rodzaje kremu. Sufity są po części tylko białe i przez cały kościół zostały przepuszczone pasy takiej bardzo ciężkiego koloru, bo to jest kolor nazywany magneta, czerwień magneta, czyli to jest taka purpura, która by była bardzo, bardzo ciemna. Taki bardzo silny kolor, naprawdę silny kolor i pojawiły się części pasy i na tych pasach pojawiło się złoto. I co spowodowało złoto? Złoto spowodowało, że zanim go nie było, to kościół był taki dziwny, jakiś taki wściekły, zimny. Nie wiadomo było, co ten pan w ogóle tam narobił. I jak zacząłem robić złote pasy na tym czerwonym, kościół zaczął się robić ciepły. Dlaczego kościół się wtedy robi ciepły? Złoto to jest taki kruszec, który odbija w bardzo różnych formach światła. On jest niezwykle giętki, jeśli chodzi o odbijanie światła. I on powoduje ciepło. On daje ciepło. Dla samej ikonografii bizantyjskiej na przykład, no złoto ma znaczenie obecności chwały Bożej. Światła i chwały Bożej. Nie? Czyli ono nie jest kolorem dla ikonografów. To nie jest kolor, tylko to jest obecność chwały, nie? Konkretnej obecności Boga. Nie? I rzeczywiście złoto nam zawsze przypomina w jakiś sposób, nie? Jak ktoś jest ubrany z jakimiś złotymi łańcuszkami, z jakimiś złotymi gestami, no to uważamy go za kogoś jednak bogatszego, nie? Takiego, no, tworzy to pewną powagę. Także ja bym nigdy nie eliminował złota z kościoła. Nie zmieniał też tych wszystkich naczyń liturgicznych na jakieś inne kolory. To wszystko powinno być w takiej pełnej godności. Nie? To złoto jednak daje nam od wielu, wielu czasów. No zresztą walczymy o to złoto, tak? Złoto jest drogie.
A ponieważ rozmawiam z ikonografem przede wszystkim, to zapytam o miejsce ikony w przestrzeni sakralnej katolickiej.
No i tu mamy kłopot, nie? Ogromny kłopot. Ikona zrodziła się w obu kościołach, nie? Bo kiedy rodziła się ikona, wtedy nie było podziału na kościoły. I ona była, bardzo długo była w naszym kościele, żyła, była traktowana w liturgii i Sobór Nicejski też określił jakby jakie ma znaczenie ikona. Późniejszy sobór ponownie określił, że ikona ma mieć cześć równą Pismu Świętemu, ale jakoś Kościół katolicki poszedł w stronę takiej nowoczesności, poszedł w stronę rozwoju. Oczywiście to jest duży plus dla sztuki, dla historii sztuki, tak? No bo gdyby nie Kościół, to by nam ta sztuka upadła, jakby nie patrzeć. Ale sama ikona znikła z liturgii. Gdzieś została wyeliminowana, jakby przestała być rozumiana jako sztuka, jako obraz, który jest jedynym obrazem, w którym teologia mówi nam o obecności postaci, na którą przedstawia, o obecność tej postaci jakby w środku tej ikony. Tego nie robi obraz. Obraz to jest po prostu jakieś tam przedstawienie, a ikona przez swój kanon powstawania daje nam rzeczywiście łączność. Nie? Ona ma też specjalny schemat malowania po to, aby człowiek stojąc przed ikoną automatycznie czuł się zaproszony do dialogu, do łączności. I ikona u nas ma bardzo taki oszczędny ten. U nas wiadomo, że się tam kojarzy, no, Matka Boża Częstochowska i ten. Można oczywiście wykorzystać jak najbardziej naszą najsławniejszą ikonę. Myśmy to zrobili w kościele w Dobrakowie. I to jest ciekawe, że to jest współczesny kościół, zbudowany przez ludzi w takim stylu góralskim trochę. Cała ściana ołtarzowa jest postawiona skutych przez tych ludzi ręcznie kamieni. To jest taki surowy wystrój. I teraz na samym środku jest ogromny krzyż. Sama pasyjka na tym krzyżu ma 3,5 metra, nie? Więc to jest ogromny krzyż. I wisi nad tymi ludźmi ten krzyż, taki troszeczkę groźny nawet. I więcej tam nic nie było w tym kościele, nad tym ołtarzem, nie? I proboszcz postanowił zaprosić najpierw mnie, żeby porozmawiać, czy w ogóle da się zrobić coś takiego, żeby tam umieścić coś, co będzie ten, dlatego że kościół jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, czy da się gdzieś to tam ten. Ja powiedziałem, że to zróbmy po prostu normalnie ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, współczesną, niestarzoną, nie sztucznie niszczoną, żeby wyglądała jak tam przywieziona skądś, tylko po prostu naszą współczesną sztuką odtwórzmy częstochowską. I myśmy to zrobili na ikonie, która ma wielkość 2 metry 18 centymetrów, czyli to jest ogromna ikona. I jak ta ikona pojawiła się w tym, z tym złotem całym swoim, pojawiła się pod tym krzyżem, ona jest mniej więcej umieszczona tak, jak Maryja stała pod krzyżem, kościół zmienił zupełnie wygląd. Przedtem był zimnym kościołem takim bardzo, a teraz wchodzi się i się czuje od razu obecność. Jest od razu Matka Boża tam. Od razu się zwraca na to uwagę. On to światło w ogóle złota bardzo tak ciepło przyjmuje to wszystko. Nie? Ikona ma miejsce w naszych wystrojach, tylko nie należy jej odrzucać. Nie należy ją dopuścić przede wszystkim. Tak? Bo nam się troszeczkę poplątało i my uważamy, że ikona należy do prawosławia. To jest nieprawdą. To jest nieprawdą. W naszych dokumentach kościelnych trzeba odgrzebać nasze sobory. Jest kilka razy ustalane, co to jest ikona i co to jest obraz. I powinniśmy to zacząć kontynuować. Kontynuujemy muzykę, bardzo dobrze kontynuujemy muzykę. Unowocześniamy ją, rozwijamy, nie? Jest Paweł Bębenek, są inni, którzy tworzą współczesną muzykę. A sztuka jest odrzucona troszeczkę w kościele.
Istnieją warsztaty muzyki liturgicznej, różne szkoły kantorów, psalterzystów, organistów przede wszystkim. Mamy bardzo szerokie spektrum, prawda? Wystarczy włączyć internet, zobaczyć, co się dzieje w każdej z diecezji, jeśli chodzi o formacje w kontekście muzyki liturgicznej. A co jest właśnie chociażby z ikoną? Czy Kościół katolicki coś proponuje tutaj, żeby zachować właśnie tą wartość wnętrza sakralnego, nie tylko w sensie estetycznym, ale w sensie właśnie tym mistagogicznym?
Ja w pewnym momencie swojego ikonopisania chciałem potwierdzić jakby tą moją praktykę jakimiś studiami. No i stwierdziłem, że poszukam czegoś, co by mi dało jakby taki certyfikat do tego, że ja mogę przyjść do jakiegoś kapłana i powiedzieć: księże, potwierdza Kościół to, że ja się uczyłem ileś lat i wiem, mam jakąś tam wiedzę na przykład, nie? No i tu niestety, nie mamy niczego. Kościół jakby ma wydziały teologiczne, ma niesamowite... My w ogóle katolicy jesteśmy tacy skierowani ku temu, żeby być tacy dużo słowa, dużo mądrzy, a sztuka jest taka no jest tam sztuka, no to historię sztuki studiujemy. Nie? Można na wydziale sobie postudiować historię sztuki i tam...
Ale sakralne, to też jest tylko teoria.
Nie? Ale to jest tylko sama teoria. Jako takich szkół nie ma. Pięknym przykładem powinien być dla nas Lwów, bo grekokatolicy to jest nasza druga część, tak? Jesteśmy już razem połączeni. I na przykład we Lwowie grekokatolik profesor Roman Wasylik, dzisiaj profesor, człowiek, który przeżył wiele, naprawdę wiele i z wojnami związanego i z wszystkim innym i był prześladowany przez to, że był ikonografem, bo na Ukrainie jeszcze do lat 80. mieliśmy ikonoklasm normalnie, to nie było takie proste. Założył Akademię we Lwowie sakralnego majsterstwa, nie? Czyli mistrzostwa sakralnego. I tam obecnie kształtuje się artystów sakralnych. Oni się uczą podstaw tego, co, jak się rysuje, jak się maluje, tak? Wszystkich tych technik, które są używane, łącznie z freskiem, mozaiką i wszystkim innym, ale w kierunku sakralnym, czyli łącznie z teologią i łączą to wszystko. I ci artyści na dzień dzisiejszy spotykają się potem na przykład przepięknych takich momentach, jak plener, gdzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, gdzie jest zadawany na przykład temat sakralny jakiś i oni tworzą w tym kierunku jakąś sztukę, tak? Zazwyczaj to są ikony i powstaje coś przepięknego. Niestety my jako tutaj Kościół rzymskokatolicki zaniedbaliśmy tą formę. Nie mamy możliwości kształcenia artystów. Oczywiście my w Polsce mamy szkoły ikonograficzne tak zwane, nie? Tam Droga Ikony, Śląska Szkoła Ikonograficzna, coś tam. Ale to nie są struktury, które kształcą artystę ku temu, żeby on się rozwinął na tyle, żeby był w stanie zaplanować wystrój kościoła. My idziemy zaplanować wystrój kościoła tak naprawdę do ludzi często niewierzących zupełnie. Albo decyzje są podejmowane przez, niektórzy biskupi mają coś takiego jak sakralny tam doradztwo, które ma doradzać
komisję,
a w tej komisji okazuje się, że jest tylko konserwator. No nie może być tylko konserwator w komisji, w której my mamy narzucać nowy projekt kościoła, czy ten, ponieważ konserwator zawsze będzie patrzył od strony konserwacyjnej na wszystko. Nie zezwoli na nowe witraże, nie zezwoli na takie rzeczy, ponieważ dla niego będą miały te rzeczy stare wartość. I tu się nam kłóci to wszystko, nie? Bo bycie konserwatorem, no to nie jest sztuka sakralna. Jest się konserwatorem po prostu sztuki. Także Kościół tutaj powinien chyba ruszyć do przodu w tej kwestii i zacząć kształtować coś takiego, co się ukształtowało chociażby w Ziemi Świętej. Przepiękna sprawa, czyli wspólnoty neokatechumenalne i KIKO. No przecież Domus Galilea to jest mistrzostwo świata. To jest mistrzostwo świata, to jest cała Biblia, nie? To jest cała nasza wiara. Nie? A my to gdzieś tak odpychamy, no tak nam bardzo się nam nie podoba, bo to kosztuje też, nie? Bo trzeba pieniążki dać jakieś, no to lepiej dać na konserwację, nie? No nie, no puśćmy to, pójdźmy. Ale prawda jest taka, że my nie mamy gdzie pójść. Artyści, którzy odnaleźli się jako na przykład ikonografowie, bo na tych warsztatach takich maleńkich, na przykład, które ja też prowadzę, pojawiają się ludzie, którzy naprawdę mają talent. Którzy by naprawdę chcieli zrobić, jak oni mi pokazują swoje projekty witraży, jak oni mi pokazują swoje projekty, jakieś tam części wnętrz kościoła, to ja jestem zachwycony. To jest ta przestrzeń. Zresztą mamy taki przykład, jaką wielką trudnością jest wykonanie w tej chwili wystroju Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Był konkurs, na który przyjechali artyści z Ukrainy, z różnych innych miejsc i nasi polscy, no i tak naprawdę prawie nikogo nie wybrano. Dlaczego? Bo my nie mamy ludzi. My mamy artystów, owszem, bardzo zdolnych, ale to już jest wszystko indywidualizm. Oni nie są włożeni w teologię, nie? Oni sobie sami muszą gdzieś to interpretować, sami szukać. Ja też muszę często szukać sam, nie? Ja musiałem sam otworzyć grecką Biblię, żeby zobaczyć teksty, żeby mi się to jakoś wyobraziło inaczej, nie? Żeby to wszystko się ruszyło. Nie mamy tej szkoły i to jest wielki brak dla naszego kościoła.
Na koniec zapytam, co można znaleźć, jakie treści na stronie In Blessed Art?
No na In Blessed Art możemy przede wszystkim znaleźć to, co my robimy, czyli jak pomagamy poprzez sztukę sakralną. Takie jest nasze założenie, bo In Blessed Art to znaczy w błogosławionej sztuce albo w błogosławionym owocu. I taką przyjęliśmy nazwę. I dla nas sztuka sakralna, czyli tworzenie sztuki sakralnej, jest okazją do pomagania finansowego nie tylko, ale też pomagania w rozwoju, czyli poznaniu sztuki, takiej podstawowej sztuki ikonografii bizantyjskiej, ale też plenerów ikonograficznych, na przykład spotkań dla artystów. I tutaj prowadzimy tak zwany plener Eleos, czyli plener w miłosierdzie, który jest prowadzony w Kijowie na Ukrainie. Co możemy też tam znaleźć? Możemy znaleźć wszystkie nasze akcje, takie jak na przykład nauka pisania ikony w Afryce dla dzieci, nauka na Ukrainie, praca. I możemy znaleźć linki do naszych pracowni, w których znowu tutaj znajdziemy sztukę już naszą, indywidualną, tych artystów, którzy tworzą fundację. Znajdziemy też coś takiego jak szkoła ikonografii online, czyli możemy się uczyć poprzez online. Dzisiaj to jest modne takie troszkę, ale powiem szczerze, że to jest rozwiązanie świetne. Bo dlatego, że wideo ma więcej możliwości czasowych i artysta, który jest przez wideo tłumaczy, jak coś się robi, ma więcej czasu po prostu niż na warsztatach, więc jest o wiele, wiele, wiele fajniej. Możemy też znaleźć sklep ze sztuką sakralną, gdzie my pilnujemy tego, aby w tym sklepie były tylko i wyłącznie dzieła ikonografów, przede wszystkim sprawdzonych, ale nie tylko w technologii, ale ikonografów modlących się, po prostu wierzących. Bo ikonograf to jest, to się mówi, że ikonę powinien pisać ktoś, kto jest teologiem. To tak brzmi bardzo, bardzo wysoko. A tutaj chodzi o to, że to jest osoba, która po prostu szuka Boga. I jeżeli szuka Boga, no to te ikony też mają swoją wartość i inną. One są omodlone, one są z duszą zrobione. I tylko takie u nas ikony można znaleźć w naszym sklepie. Nie bierzemy ikon od wszystkich tam nie i sprzedajemy, tylko w większości sami tworzymy. Także wiele rzeczy możemy zobaczyć na tych stronach i też o naszych akcjach, ale też sobie kupić chociażby taką naprawdę dobrą ikonę, wykonaną dobrze.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Rzeczywiście nie tylko muzyka, ale także inne dziedziny sztuki wymagają osób wierzących. Tak mówią dokumenty Kościoła. Życzmy sobie zatem, żeby Kościół rzeczywiście wychodził naprzeciw tym pragnieniom nas, wiernych, którzy chcą także poprzez sztukę zbliżyć się do misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.